Autor listu do Hebrajczyków pragnie ukazać nam, czym jest wiara na przykładach wziętych z życia. Pamiętamy kilka niezwykłych postaci, o których mówiliśmy poprzednim razem. Na koniec mówiliśmy o Rahab. Powiedzmy sobie jeszcze dzisiaj kilka zdań o tej niezwykłej postaci, kobiety, która była nierządnicą, a jednak uwierzyła w słowa posłańców Jozuego, przyjęła ich i schroniła. Dlatego, że wierzyła w moc żywego Boga, Boga Izraela. Rahab została potem przyjęta do wspólnoty ludu Bożego. Ma swój udział w historii zbawienia ludu Nowego Testamentu. Jej imię figuruje bowiem w drzewie genealogicznym Jezusa, a jej dzieje stały się dowodem, jak wiara odmienia życie i wywiera wpływ na praktyczne działanie. Na przykładach życia postaci Starego Testamentu autor listu ukazuje nam różnorodne sposoby objawiania się żywej wiary. Wybiera te postaci, które są dla nas zachęceniem do całkowitego zawierzenia Bogu, do zaufania Mu, do wiary Jego obietnicom. Wszyscy ci ludzie, mężczyźni i kobiety, żyli z Bogiem, zaufali Mu i okazali Mu posłuszeństwo na miarę otrzymanego objawienia. A przecież chwała tamtego objawienia była nieporównanie mniejsza od chwały podarowanej nam w Jezusie Chrystusie. My mamy znacznie więcej powodów do okazywania posłuszeństwa, wiary, zaufania Bogu. Bóg całkowicie przecież zbliżył się do nas w Jezusie Chrystusie. Objawienie się Boga w słowach i czynach Jezusa jest najdobitniejszym objawieniem miłości Boga. Spójrzmy teraz na końcowe wiersze 11 rozdziału, zwanego rozdziałem bohaterów wiary. Czytamy tu od wiersza 32. Cóż tu jeszcze dodać? Nie starczyłoby czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Oni dzięki wierze podbijali królestwa, szerzyli sprawiedliwość, otrzymywali Boże obietnice, rozdzierali paszczę lwom, wychodzili cało z ognia, nie ginęli od ostrza miecza, przezwyciężali własną słabość, stawali mężnie do walki i zmuszali obce wojska do ucieczki. Kobiety odzyskiwały swoich zmarłych, którzy na nowo powstawali do życia. Niektórzy jednak zginęli męczeńską śmiercią, nie przyjmując ofiarowanej im wolności, aby przez zmartwychwstanie zyskać lepsze życie. Inni zaś znosili szyderstwa i biczowanie, w kajdanach byli wtrącani do więzienia, kamienowani, paleni, przecinani piłą, ścinani mieczem. Byli tacy, którzy tułali się ledwie okryci owczymi albo kozimi skórami. Żyli w nędzy, znosili prześladowania i poniewierkę. Doprawdy, świat nie był ich godny. Dlatego błąkali się po pustyniach i górach, kryli się po jaskiniach i wąwozach. Dlaczego autor listu wymienia tak wiele postaci, tak wielu ludzi, gdy, jak pamiętamy, w tak wspaniały sposób zilustrował już swoje sformułowania definiujące wiarę na przykładzie Abrahama? Czyni to dlatego, że każdy z wymienionych tu ludzi, dobrze nam znanych z kart Starego Testamentu, przeżywał swoje spotkanie z Bogiem w sposób odmienny, indywidualny. I dzisiaj każdy z nas inaczej przeżywa swoje spotkanie z Bogiem. Bóg uwzględnia naszą różnorodność, cechy naturalne, wrodzone, temperament, charakter. Każdemu ze swoich dzieci Stwórca przeznaczył inną drogę do celu. Wszystkich prowadzi do swojej chwały, ale w sposób indywidualny, bardzo różnorodny. Właśnie na przykładach ludzi wiary Starego Przymierza uczymy się, że istnieje niezliczona różnorodność wewnętrznych doznań kierownictwa Bożego. Mężowie Starego Testamentu są wzorem i świadectwem, że nigdy w wierze się nie zawiedziemy, że zawsze osobiście doświadczymy prawdy słów Jezusa, iż wszystko jest możliwe dla wierzącego. Czytaliśmy o tych, którzy przez wiarę podbili królestwa, Każde zwycięstwo, które Izrael odniósł w imię Boga, jest zarówno dowodem opatrzności Bożej, czuwającej nad drogą ludu, jak też zapowiedzią przyszłej klęski wszystkich wrogów Boga i Jego nieograniczonego panowania na ziemi. Zgodnie ze słowami, które czytamy w pierwszym liście do Koryntian, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. W historii Izraela uzewnętrzniają się zmagania boskich i szatańskich mocy, które dopiero u kresu świata uwieńczone będą ostatecznym zwycięstwem Boga. Autor listu do Hebrajczyków wylicza różne doświadczenia wiary i odnosi je do ludzi, których poprzednio wymienił. Czytamy, to oni zaprowadzili sprawiedliwość. Chodzi tu zwłaszcza o Samuela, pierwszego proroka w czasach królów, oraz Dawida, zwiastuna królestwa mesjańskiego. Czytamy, że postępowali oni sprawiedliwie, dzięki czemu ich działanie stało się symbolem sprawiedliwości Bożej. Także wcześniej Noe, Hiob i Daniel otrzymali świadectwo sprawiedliwości. Ludzie wiary otrzymali obietnicę, podkreśla autor listu. Szczególnie wyraźnie uzewnętrzniło się to w życiu Baraka i Gedeona. Obietnice Boże odnoszą się nie tylko do przyszłego świata. Są przeżywane przez lud Boży również na tym świecie, teraz, w doczesności. Pomyślmy na przykład o Danielu, o Samsonie czy o Dawidzie, o których autor zapewne myśli pisząc, zamknęli paszczę lwom. Mimo, że imię Daniela nie widnieje w podanym przez autora listu spisie, na pewno i jego miał na myśli, pisząc o zamkniętych paszczach lwów. Daniel jest dla nas przykładem wierności, niezmąconego zaufania Bogu i praktycznej służby dla Niego w każdej chwili życia, niezależnie od zagrożenia. Dlatego Bóg w cudowny sposób zaingerował, gdy groziła mu śmierć. Gdy autor listu pisze o tych, którzy zgasili moc ognia, z pewnością ma na myśli trzech młodzieńców, towarzyszy Daniela, którzy znaleźli się w płomieniach pieca ognistego. Na ich przykładzie widać wyraźnie, że żywa wiara w swojej gotowości do bezinteresownych poświęceń zdolna jest pokonać wszystkie wrogie moce. Czytamy też o tych, którzy uniknęli ostrza miecza. Bóg wielokrotnie ratował z największych niebezpieczeństw wiernych sobie ludzi. W cudowny sposób zachowany został przy życiu Dawid, gdy w czasie ucieczki przed Saulem ani na krok nie zboczył z drogi Bożej. Podobnie Eliasz strzeżony był przed królem Achabem. Apostoł Piotr i apostoł Paweł zostali wyratowani z więzienia. O innych czytamy, że podźwignęli się z niemocy. Samson w ostatniej godzinie życia otrzymał od Boga nową moc i dzięki niej zwyciężył wrogów. Wiara dodaje sił. Czytamy o Bożych sługach, iż stali się mężni na wojnie. Przeżycia Dawida, stojącego naprzeciw Goliata, mogą w przenośni stać się udziałem każdego wierzącego w dobie nowego przymierza. I my ustawicznie wojujemy z niewidzialnym przeciwnikiem. Przeciwstawiamy się światu duchów, które chciałyby nas wyrwać ze wspólnoty z Panem. Wielką pociechę w tej sytuacji stanowi świadomość, że Bóg z tą samą mocą, z jaką umacniał swe sługi w Starym Przymierzu, wspomaga i nas w naszym boju wiary. Niejednokrotnie przemoc musiała ustępować przed prawdziwym posłuszeństwem wiary. Wiele razy wierni Bogu słudzy, jak czytamy, zmusili do ucieczki obce wojska. Jak w licznych wojnach prowadzonych przez lud izraelski skutecznie interweniowała mocna dłoń Boga, tak i Jezus Chrystus odniesie zwycięstwo nad wszystkimi wrogami świata, nad wszelkimi wrogimi mocami. Ta świadomość powinna stale umacniać naszą wiarę. Biblia świadczy, że żywa wiara zawsze doznaje cudownego ratunku od Boga. Czytamy w wierszu 35 o kobietach, które otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Autor listu ma na myśli na przykład kobietę, której syna przywrócił do życia Elizeusz. Bóg objawia w dziejach Izraela niejednokrotnie swoją wolę powołania nowego życia ze śmierci. Również Chrystus jeszcze przed swoim zmartwychwstaniem wskrzesił córeczkę Jajra, wskrzesił młodzieńca, jedynego syna wdowy, a także Łazarza. Ale wiara zawsze jest też gotowa na przyjęcie cierpienia. Zwycięstwo i cierpienie nierozerwalnie się w wierze łączą. Gotowość na cierpienie, a nawet na śmierć, zilustrowana jest w postawie wspomnianych już trzech przyjaciół Daniela. Powiedzieli oni królowi Nebukadnesarowi: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, że Twego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Prawdziwa wiara, która utrzymuje nas w bezpośredniej łączności, w osobistej więzi z Bogiem, nie jest ubezpieczeniem na życie. Nasza więź z Bogiem jest trwalsza niż cokolwiek na tym świecie, trwalsza niż nasze doczesne życie. Apostoł Paweł wyznaje: jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Starym Testamencie czytamy o kilku przypadkach zamknięcia proroków w więzieniu, bicia, kamieniowania, zabijania. To samo przekazuje Nowy Testament o uczniach Jezusa. I oni byli zamykani w więzieniu, bici, kamienowani, zabijani. Jednak są to wszystko relacje nieliczne. Było ich w rzeczywistości o wiele, wiele więcej. Także w okresie pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, zwłaszcza w czasie wojen machabejskich, a także w czasie trzech pierwszych stuleci Kościoła Jezusowego. Z tego okresu pochodzi wiele świadectw o cierpieniu, uciskach, prześladowaniach i męczeństwie całych rzesz ludzi wierzących. Autor listu odwołuje się do przeszłości, żeby przygotować wierzących na wydarzenia przyszłe. Czytamy: byli oni kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. W żydowskich pismach czytamy o śmierci proroka Izajasza. Wzięli tedy Izajasza, syna Amosa, i przepiłowali piłą do drewna. Dokoła stali i przyglądali się Manases, Belchir, fałszywi prorocy, książęta i lud. Izajasz nie krzyczał i nie płakał, gdy go przeżynali. Jego usta rozmawiały z Duchem Świętym, aż do chwili, gdy został przepiłowany na dwoje. Wiemy, jak cierpiał także prorok Jeremiasz. Prorok Uriasz został ścięty na rozkaz króla Jojakima. Mamy też w Nowym Testamencie liczne informacje o cierpieniach apostołów i diakonów. Sam apostoł Paweł wielokrotnie popadał w tarapaty duchowe i fizyczne. W drugim liście do Koryntian wylicza apostoł narodów cały ciąg przebytych prześladowań i cierpień. 3 razy byłem chłostany, 1 raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwie od zbójców, od rodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i w nagości. Wiemy, jak umierał Szczepan, jeden z pierwszych diakonów Kościoła. Ciężary, jakie przychodzi nam dźwigać, sięgają czasem granicy wytrzymałości, a niekiedy wydaje się, że ją przekraczają. Nad trudnymi drogami dzieci Bożych unosi się jednak tajemnica, która zostanie wyjawiona dopiero w wieczności. Jest to cień krzyża, jednak nad cierpieniem jaśnieje korona chwały. Cierpienie jest łaską. Bóg wybrał taką drogę, żeby przygotować swoje dzieci do świadomego wejścia w nadchodzący czas. Świat gardził posłańcami Boga, którzy własnym życiem przypieczętowali świadectwo. Bóg natomiast mówi im, jak czytamy w Psalmie 116, drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Słowo męczenników ma szczególną wagę nie tylko przed światem, ale również w wieczności Bożej. W dwóch ostatnich wersetach 11 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy: ci wszyscy dzięki wierze zdobyli sobie uznanie w oczach Boga. Mimo to nie doczekali się spełnienia obietnicy Boga, który ze względu na nas miał o wiele szersze plany i nie chciał, aby oni bez naszego udziału doszli do doskonałości. Niesamowite, wstrząsające słowa. Autor listu pisze zarówno o patriarchach, prorokach, jak i o wszystkich świadkach Starego Testamentu. Największa godność, jaka mogła być im przyrzeczona i przeznaczona, poświadczona przez Ducha Świętego, pewność wiary, sprawiedliwości Bożej i udziału w doskonałości została niejako odłożona ze względu na nas. Ojcowie wiary nie doczekali nadejścia chwały Bożej na tym świecie. Nie z własnej winy, ani też dlatego, że Bóg zwlekał. Po prostu taki był plan zbawienia. Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. To coś lepszego, to wieczna chwała nowego stworzenia, w której prawdziwy lud Boży starego i nowego przymierza, cały lud, będzie miał taki sam udział w chwale Bożej. Wierzący okresu pierwszego i nowego przymierza staną ramię w ramię przed obliczem Boga. Mężowie Starego Testamentu nie doczekali spełnienia obietnic, ale one nie zostały unieważnione. Dopiero po dołączeniu wierzących nowego przymierza lud Boży znajdzie się w komplecie. Wtedy spełnią się ostatecznie wszystkie obietnice udzielone świadkom starotestamentowym, włącznie z wieloma ziemskimi obietnicami dla Izraela, których spełnienie aż do tej chwili nie nastąpiło jeszcze. Na przykładzie życia poszczególnych świadków Starego Testamentu autor listu do Hebrajczyków ukazuje nam, że wiara jest urzeczywistnioną wspólnotą z Bogiem, że jest zgodą na Boże tak. Jednocześnie znajdujemy tu ostrzeżenie, żebyśmy nie traktowali wiary jak czeku, w zamian za który otrzymuje się powodzenie. Wiara nie jest ani ubezpieczeniem na życie, ani gwarancją dobrobytu, sukcesów i poważania u ludzi. Nie. Droga wiary zazwyczaj w niczym nie przypomina podróży wakacyjnej, nęcącej możliwością nieznanych przygód. Naśladowanie Chrystusa, przynoszące bliskość Boga Ojca, Jego pomoc, Jego opiekę, zawiera również element rezygnacji i ofiary, niedoli i próby. W 11 rozdziale listu zwycięstwo i cierpienie wiary występują tuż obok siebie. Bóg wielu ludzi wiary stawiał w trudnych sytuacjach, ale i wielu dopomógł w cudowny sposób, tak żeby mogli zatriumfować nad wrogiem. On naprawdę działa na tym świecie. W odpowiedzi na wiarę człowieka Bóg wkracza w jego sprawy i całkowicie zmienia jego sytuację. Jeżeli jednak taka pomoc nie nadchodzi, nie oznacza to braku wiary czy grzechu nieposłuszeństwa. Bóg może poprowadzić i na przestrzeni historii wielokroć prowadził jednostki i całe narody bardzo różnorodnymi drogami. Zawsze spełniają się w naszym życiu słowa proroka Izajasza. Myśli moje, mówił prorok w imieniu Pana, to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli wasze. Autor listu do Hebrajczyków chce rozbudzić wiarę odbiorców swego listu, a zarazem przygotować ich, że cierpienia, przez które już przeszli, nie muszą być ostatnimi. Bóg może skierować ich na taką drogę, jaka była udziałem niejednego wierzącego z czasów Starego Przymierza, na drogę pośród prześladowań i cierpień, zakończoną nieraz męczeństwem. Cierpienie jest przywilejem, bolesnym, ale przywilejem. Możliwe, że wierzący osiągną swój cel, wieczną chwałę, ze łzami w oczach, ale Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich. Drogi przyjacielu, powinniśmy stale nucić pieśń. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja.